Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 10 kwietnia, dzień ferialny 4 klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Na początku kwietnia ukazała się wypowiedź byłego biskupa pomocniczego szwajcarskiej diecezji Chur, konserwatywnego hierarchy Mariana Elgantiego, który odniósł się do niedawno opublikowanej autobiografii papieża Franciszka. Pisemna reakcja na dzieło Ojca Świętego dotyczyła przede wszystkim hołdowania przez papieża ideologii sanitaryzmu oraz decyzji podjętych w czasie tzw. pandemii. Biskup Eleganti pisze: wbrew ogólnie przyjętym standardom medycznym i etycznym, Franciszek zmusił osoby z personelu watykańskiego do przyjęcia eksperymentalnego zastrzyku, jeśli nie chciały stracić pracy. Choć inni przywódcy robili to samo, nie spodziewałem się tego po papieżu. Hierarcha w dosadnych słowach skomentował także przymusową izolację, która szalała w czasach pandemii. Dalej czytamy: widzieliśmy plany tworzenia obozów internowania dla tych, którzy odmówili podporządkowania się większości. A papież jako pierwszy naruszył swobody obywatelskie swoich pracowników we własnym państwie i nakazał zamknięcie kościołów. Ponownie Watykan. 3 kwietnia swoją premierę miała kolejna książka papieża Franciszka, zatytułowana El Successor, czyli Następca. Dzieło jest wywiadem rzeką, którego papież Franciszek udzielił hiszpańskiemu dziennikarzowi Javierowi Martinezowi Broccoli i zostało opracowane przez kardynałów na zlecenie Ojca Świętego. Tematem książki są wydarzenia z początku roku 2013, gdy papież Benedykt XVI ogłosił swoją abdykację, a jego następcą został papież Franciszek. W książce papież ujawnił panujące wówczas w Kurii Rzymskiej nastroje oraz ścieranie się stronnictw wewnątrz kolegium kardynalskiego w kwestii elekcji nowego papieża. W wywiadzie papież Franciszek skrytykował także gwinejskiego kardynała Roberta Saracha. Zdaniem papieża kardynał Sara był manipulowany przez tzw. grupy separatystów, cokolwiek to znaczy, a mianowanie go prefektem ówczesnej kongregacji do spraw kultu Bożego było błędem, gdyż, jak twierdzi papież Franciszek, praca ta źle wpłynęła na kardynała. Warto zauważyć, że papież ostatnio zwiększył ilość publikowanych treści, jakby chciał przywrócić pewien rozpęd swoim tezom, które między innymi przez niezwykle cenionego kardynała Sara postrzegane są jako niekatolickie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. 24 marca obchodziliśmy wspomnienie świętego Gabriela Archanioła. Jest ono ściśle związane z obchodzonym dzień później świętem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Niepokalanej, zwiastując jej poczęcie Zbawiciela, ukazał się właśnie Archanioł Gabriel. Wcześniej ukazał się także Zacheuszowi, przepowiadając mu narodzenie się świętego Jana Chrzciciela, a na kartach Księgi Daniela czytamy, jak wyjaśniał prorokowi Danielowi proroctwo Jeremiasza. Archanioł Gabriel był stróżem świętej rodziny, ukazując się we śnie świętemu Józefowi i doradzając mu. Był także obecny przy Chrystusie Panu w czasie modlitwy w Ogrójcu oraz przekazał ewangelicznym niewiastom wieść o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Papież Pius XII ogłosił świętego Archanioła Gabriela patronem radia i telewizji. Kościół czci go także jako orędownika dyplomatów, posłańców i pocztowców. Belgia i cała Unia Europejska. Już w najbliższą sobotę w życie wejdzie przyjęte jesienią ubiegłego roku rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zgodnie z nowym aktem prawnym wydanym przez niemiłościwie nam panujących eurokratów z Brukseli, każde z państw członkowskich zobowiązane będzie do radykalnego przyspieszenia rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, czyli na przykład stacji ładowania samochodów elektrycznych. I tak Polska zobowiązana będzie do niemal podwojenia liczby stacjonarnych ładowarek elektryków, a niedopełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z surowymi karami finansowymi. Eksperci wskazują natomiast, że w przypadku Polski, Włoch czy Chorwacji zmiany te są szczególnie szkodliwe, gdyż udział samochodów elektrycznych w sprzedaży aut ogółem jest znikomy i nie wzrasta, a więc nowa kosztowna infrastruktura nie będzie nawet wykorzystywana. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, czy jak dziś ponowne wezwanie do akcji, uwagi warte. Dziękujemy wszystkim, którzy po naszej poniedziałkowej prośbie lub niezależnie od niej zadzwonili lub wysłali wiadomość e-mail do któregoś z posłów, a pozostałych bardzo prosimy o dołączenie do akcji. Warto pamiętać, że zło triumfuje, gdy dobrzy ludzie nic nie robią. Musimy wywrzeć jak najmocniejszy nacisk na posłów wszystkich klubów parlamentarnych i zachęcić ich do głosowania przeciwko projektom wymierzonym w życie nienarodzonych. Zespół Sprawek Okiem Katolika uważa, że z taktycznego punktu widzenia szczególnie warto pisać i dzwonić do posłów trzeciej drogi. Niektórzy z nich mogą wciąż walczyć z konfliktem sumienia. Wzory pism i adresy kontaktowe do posłów znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w linku w opisie tego odcinka. Bardzo złe projekty ustaw dotyczące aborcji mają być procedowane już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Połączmy wysiłki i tą akcją telefonów i maili do posłów spróbujmy pomóc cudowi, aby nowe barbarzyńskie prawo nie zostało w Polsce wprowadzone. Serbia. W Serbii ukazał się najnowszy sondaż przeprowadzony przez Centrum Wolnych Wyborów i Demokracji. W ankiecie zapytano młodych Serbów pomiędzy 15 a 30 rokiem życia o ich podejście do demokracji i opinie na temat najlepszego ustroju politycznego państwa. Jak się okazuje, ponad połowa respondentów wskazała, że demokracja nie jest najlepszą formą ustroju państwa. 30% ankietowanych wskazało dodatkowo, że ich zdaniem społeczeństwu potrzebny jest silny przywódca, skłaniając się ku formom autorytarnym, a nie demokratycznym. Autorzy badania najpierw osiwieli, a następnie określili poglądy młodych Serbów jako ekstremizm, który bierze się z niedostatecznej informacji w społeczeństwie na temat procesów i tzw. wartości demokratycznych. Słowacja. W minioną sobotę na Słowacji odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Udział w niej wzięli narodowo-lewicowy polityk pan Peter Pellegrini, poparty przez antyglobalistycznego premiera Roberta Fico oraz były minister spraw zagranicznych, liberał pan Iwan Korczok, któremu z kolei poparcia udzielił tzw. demokratyczny świat. Wybory wygrał pan Pellegrini, o czym oficjalnie już poinformował Urząd Statystyczny Republiki Słowacji. W komunikacie ogłoszono, że nowy prezydent uzyskał ponad 53% poparcia. Co interesujące, przedwyborcze sondaże wskazywały na niemal równe poparcie obu kandydatów, a w pierwszej turze, która odbyła się 23 marca, najlepszy wynik uzyskał pan Iwan Korczok. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt 27. Religia. Jej natura. Czym jest cnota religii? Cnota religii została ona tak nazwana, gdyż stanowi zasadniczą więź łączącą człowieka i Boga jako tego, który jest źródłem wszelkiego dobra. Jest doskonałością woli, prowadzącą ją do uznania, tak jak należy, zależności człowieka od Boga, pierwszej zasady i ostatecznego celu wszystkich rzeczy, najdoskonalszego w sobie samym, od którego zależy każda inna doskonałość. Jakie akty przynależą do tej cnoty? Wszystkie akty, które dążą do wyznania zależności człowieka od Boga, stanowią przedmiot własny cnoty religii. Jednakże cnota religii może przyporządkować do tego celu także akty innych cnót. W takim przypadku powoduje ona, że całe życie ludzkie jest jednym aktem czci Boga. Jaką taki akt nosi nazwę? Nazywa się on świętością. Człowiek święty to bowiem ten, który całe swoje życie przekształcił w akt cnoty religii. Czy ta cnota religii jest w jakiś szczególny sposób doskonała? Cnota religii jest poza cnotami teologalnymi najdoskonalszą ze wszystkich cnót. Skąd się bierze doskonałość cnoty religii? bierze się ona z tego, że wśród cnót moralnych, których przedmiotem jest udoskonalenie człowieka we wszystkich jego świadomych czynach w celu osiągnięcia Boga, czego wiara, nadzieja i miłość pozwalają nam oczekiwać. Żadna inna cnota nie ma przedmiotu bliższego temu celowi niż cnota religii. Podczas gdy inne cnoty wprowadzają w człowieku porządek wobec tego, co dotyczy jego samego lub innych stworzeń, cnota religii wprowadza w nim porządek w stosunku do Boga. Powoduje ona, że jest on wobec Boga takim, jakim powinien być, rozpoznając, zgodnie ze swoim obowiązkiem, najwyższy majestat Boga, służąc Mu i czcząc Go w swoich czynach, w stopniu, w jakim domaga się służby i czci, ten, którego doskonałość przekracza nieskończenie cały porządek wszechrzeczy. Punkt 28. Religia. Jej akty wewnętrzne, pobożność, modlitwa, jej natura, konieczność formy, modlitwa pańska, czyli Ojcze Nasz i jej skuteczność. Jaki jest pierwszy z aktów religii? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W poniedziałek 1 kwietnia w parku w Rabce Zdroju na Podhalu doszło do tragicznego wypadku. W wyniku powalenia drzewa przez wiatr śmierć poniósł 7-letni chłopiec oraz dwie kobiety, matka oraz babcia dziecka. Telefonicznie wezwano na miejsce księdza, proboszcza lokalnej parafii, by udzielił ofiarom wypadku ostatniego namaszczenia. Kapłana ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczono jednak do zmarłych. Sprawę skomentował obecny na miejscu funkcjonariusz policji, który w mediach społecznościowych wypowiedział się w sposób nie tylko skandaliczny, ale też pogański i barbarzyński. W jego poście czytamy: nagle wpada ksiądz i chce wejść. Ja zareagowałem na to i stwierdziłem, że to nie miejsce i czas na jego sakramenty. Dla niego nie liczył się płaczący ojciec, tylko jego czary. Mój komentarz jest taki, że myślałem, że na razie nic mnie już nie zaskoczy, że mam dobry ogląd sytuacji, jaka jest w kraju. Ale gdyby ktoś zapytał mnie, czy możliwe jest, żeby najbardziej nawet zlewaczały i pogański policjant nie dopuścił księdza do zmarłych, powiedziałbym, że bez przesady. Może za 50 lat. Muszę przyznać, że ta sytuacja zrobiła na mnie duże wrażenie. Niedopuszczony do ratowania duszy zmarłych kapłan powiedział, że odpowiedzialność za brak sakramentów dla ofiar poniesie prokurator, co jednak na razie nie za bardzo skruszyło serca organów ścigania. Ponownie Polska. Rząd Donalda Tuska planuje wycofać się ze złożonej skargi na przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Ursulę von der Leyen, której zarzuca się niejasne relacje ze szczepionkowym gigantem, firmą Pfizer. Skarga zapoczątkowała postępowanie sądowe prowadzone przez belgijską prokuraturę na wniosek belgijskiego lobbysty pana Frederika Baldana, do którego przyłączyły się Polska i Węgry. Sprawa dotyczy SMS-ów, jakie wymieniała niemiecka polityk z przedstawicielami Pfizera. Stanowiły one element negocjacji umów, oczywiście opiewających na kwoty zupełnie niemożliwe do wyobrażenia, na dostarczenie do państw Unii cudownego eliksiru. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętasz, mój drogi słuchaczu, jak pani Ursula uczyła nas wszystkich z ekranu naszego smartfona, jak myć ręce. Po zmianie w Polsce rządu na prounijny, to znaczy w odróżnieniu do poprzedniego rządu jawnie prounijny, nasz kraj najwyraźniej przestał widzieć cokolwiek zdrożnego w zachowaniu pani Urszuli. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ważnym elementem poprawy życia jest zrozumienie i stosowanie pewnej prostej zasady. Gdyby nie nastąpił grzech pierwszych ludzi, prawdopodobnie w ogóle nie musielibyśmy myśleć o tej zasadzie. Być może wcale by nas ona nie dotyczyła, ale grzech pierworodny był i obowiązuje pewna zasada dotycząca naszego postępowania. Każde postępowanie ma koszty i korzyści. Zasada, o której dziś chcę powiedzieć, brzmi tak, że w przypadku postępowania dobrego najpierw ponosimy koszt, a korzyści są odroczone. Natomiast w przypadku postępowania niedobrego najpierw osiągamy korzyść. Nie jest to zysk obiektywny, ale tak nasza upadła natura to postrzega, a więc najpierw osiągamy pewną korzyść, a koszty, cena, którą trzeba zapłacić, jest odroczona. Najprostsze przykłady. Nieuporządkowane użycie alkoholu. Zysk od razu, tu i teraz. Koszty jutro. pojutrze, być może już zawsze. Wybór między zdrowym a niezdrowym jedzeniem. Dużo i niezdrowo, korzyść od razu. Koszty jutro, pojutrze, być może już zawsze. Jedzenie zdrowo i z umiarem, teraz pewien koszt wstrzemięźliwości. Pewien wysiłek, korzyści, jutro, pojutrze, może za rok. Serial, korzyść tu i teraz. Smażenie mózgu dopaminą jest zwykle bardzo przyjemne. Koszty, jutro, pojutrze, być może już zawsze. Dla palaczy największym problemem jest to, że pewna korzyść, czyli zaspokojenie głodu nikotynowego jest tu i teraz, a cenę za palenie poniesiemy później. Niepalenie w tym momencie wymaga pewnej ceny, a korzyści są kiedy? Jutro, pojutrze, jakoś tak ogólnie w życiu. To były przykłady dotyczące naszego ciała z jego psychiką. Spójrzmy na cnoty i wady. Czy nie jest tak, że każda cnota wymaga w danej chwili pewnego wysiłku, a korzyść osiągniemy, daj Panie Boże, w wieczności? A czy każda wada nie polega na zaspokojeniu jakiejś namiętności tu i teraz? Na przykład wybuch złości rozładuje tkwiące w nas napięcie. Cenę zapłacimy, gdy emocje opadną, oraz dnia następnego, pojutrze i może już zawsze. A bez spowiedzi poniesiemy koszt najwyższy. Korzyścią tu i teraz myśli każde zwierzę. Zjeść, pospać, prokreować, dać się pogłaskać. O, wypróżnienie, zjeść, pospać i tak dalej. Świat dzisiaj tresuje człowieka, żeby tak właśnie żył. Korzyść teraz, koszty nie myślmy o tym. A w naturze tylko człowiek ma tę zdolność, by zrobić krok w tył i przyjrzeć się tej zasadzie, że bilans zysków i strat nie dotyczy tylko tej sekundy, ale rozciąga się w czasie aż po wieczność. Czy jednak Pan Bóg pozostawia nas w tym męczącym położeniu na zawsze? Tak właśnie bardzo często myśli albo czuje człowiek, który próbuje uporać się z jakimś nałogiem, wadą, że nie dam przecież rady do końca życia odmawiać sobie korzyści tu i teraz, bo kiedyś tam miałbym odnieść korzyść większą. W swojej nieskończonej dobroci Pan Bóg daje wielkie pocieszenia już za życia i wysoki koszt dobrego postępowania z czasem wydaje się mniej odczuwalny, a odroczenie korzyści staje się krótsze. Z czasem koszt dobrego postępowania wydaje się mniejszy, a słodkie owoce spożywać możemy już tu, na ziemi. Myślę, że jest tak przez wielką miłość Pana Boga do nas, bo, a to już jest pytanie do jakiegoś teologa, ale chyba po grzechu pierworodnym Pan Bóg nie musiał nam aż tak bardzo tego ułatwiać. Tymczasem dobre postępowanie już tu na ziemi przynosi owoce dużo słodsze niż postępowanie złe. Choć oczywiście w danym momencie tkwiąc na przykład w jakimś zniewoleniu, trudno jest w to uwierzyć. Wtedy koszty, które trzeba ponieść, by poprawić życie, wydają się zbyt duże. I one dla człowieka rzeczywiście są za duże. Na szczęście jest jeszcze łaska. A potem, choć zasada, nazwijmy ją, odroczonej korzyści nie przestaje obowiązywać, to odczuwalność kosztów maleje, a opóźnienie owoców się skraca. Myślę, że rozumienie zasady odroczonej korzyści jest ważne. Uważam też, że warto jak najwcześniej uczyć jej dzieci i młodzież. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-razowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję, tym bardziej, że kilka ostatnich odcinków podcastu znowu zostało zdemonetyzowanych. Przypominam też, że w niedzielę 14 kwietnia zostanie odprawiona msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających finansowo to dzieło. Jeszcze raz wszystkim im bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.